Cześć, z tej strony Damian Dąbrowski. Witam w kolejnym odcinku relacji świadków niecodziennych zdarzeń na Dębowej Chatce. W wielu krajach Ameryki Środkowej i Południowej mieszkańcy doświadczyli przerażających spotkań z tajemniczym stworzeniem. W niektórych przypadkach ich skutki były tragiczne. W krajach tych istotę tą nazwano chupacabra. Jednak opisy podawane przez świadków znacząco się między sobą różnią. W tym materiale przedstawię kilka relacji z różnych krajów. Ataki z Puerto Rico. Malownicze miasto Guanica, położone na południowym krańcu Puerto Rico, znalazło się wśród wielu miejsc na wyspie, które nawiedzały te istoty. Ataki osiągnęły punkt kulminacyjny w grudniu 1995 roku, kiedy to liczne zwierzęta padły ofiarą tego niezwykłego drapieżnika. 7 grudnia 1995 roku odkryto kilka kur i krów, martwych i pozbawionych krwi, zabitych w charakterystyczny dla enigmatycznego stworzenia sposób. Jednak najbardziej niepokojący incydent dotyczył prawdopodobnie pierwszego znanego ataku na człowieka. Zdarzenie to miało miejsce 21 grudnia 1995 roku. 44-letni Oswaldo Claudio Rosado, zajęty myciem samochodu, został nagle zaatakowany przez istotę o czarnych włosach, mierzącą około 1,5 metra. Po desperackiej walce udało mu się odeprzeć atakujące stworzenie, które ostatecznie uciekło. Na brzuchu Rosado pozostały ślady po pazurach tego potwora. Ataki z Meksyku. Fala ataków chupacabras w Meksyku nasiliła się w lutym 1996 roku. Doniesienia o tych przerażających incydentach zaczęły napływać z całego kraju. Bardzo często dochodziło w nich do bezpośredniego ataku na ludzi. Najciekawsze przypadki pochodzą z wioski Alfonso Calderón w stanie Sinaloa. Historia Juany Tizoc Montenegro i Elwiry Messy wzbudza szczególne zainteresowanie, mimo że informacje dostępne w internecie na temat dokładnej daty zdarzenia różnią się między sobą. Zgodnie z najbardziej wiarygodnymi źródłami, do ataku doszło 15 kwietnia 1996 roku. 38-letnia wówczas Juana i 35-letnia Elwira spacerowały po polach na obrzeżach wioski, kiedy zauważyły dziwną istotę, która w absolutnej ciszy szybowała w powietrzu. Uzbrojona w kij Juana zamierzała się bronić przed tajemniczym stworzeniem odpowiedzialnym za śmierć ponad 40 owiec w okolicy. Gdy stworzenie się pojawiło, Juana zemdlała, a Elwira uciekła w przerażeniu, wołając o pomoc. Gdy mieszkańcy wioski dotarli na miejsce wraz z Elwirą, znaleźli Juanę leżącą nieprzytomną na ziemi. Całe ciało kobiety nosiło ślady po ugryzieniach, a także rany cięte. Jedna z najbardziej fascynujących i zarazem przerażających historii dotyczy przypadku Teodory Ayali Reyes, która w mroczną noc z 29 na 30 kwietnia 1996 roku na obrzeżach tej samej wioski, czyli Alfonso Calderón w stanie Sinaloa w Meksyku, doświadczyła niezwykłego spotkania. 21-letnia wówczas gospodyni i matka dwójki dzieci stała przed swoim domem, kiedy nagle została zaatakowana przez tajemnicze stworzenie. Przerażona kobieta miała rany na szyi, plecach i twarzy. Zeznała, że tajemniczy napastnik wydzielał nieprzyjemny, cuchnący zapach i wydawał dziwny, chrząkający dźwięk. Następnego dnia odkryto ślady, które wydawały się należeć do średniej wielkości zwierzęcia o trzech palcach zakończonych pazurami. Miejscowi lekarze opatrzyli jej rany i przez 3 miesiące podawali jej szczepienia ochronne. Prasa, która wówczas relacjonowała różne przypadki tajemniczych śmierci zwierząt, zainteresowała się także i tą sprawą. Jednakże zamiast traktować ją z należytą powagą, opublikowała insynuację, jakoby Teodora była z kochankiem, a kiedy jej mąż wrócił do domu, wymyśliła całą historię z Chupacabrą, aby ukryć zdradę. Takie postępowanie dziennikarzy publikujących niepotwierdzone informacje obnaża ich desperację. Pragną oni zdyskredytować każdego, kto donosi o atakach tych przerażających zwierząt. Uważa się, że działania te są wspierane przez meksykański rząd, który już wcześniej bagatelizował liczne przypadki ataków na ludzi, przypisując je działaniom dzikich psów. Dodatkowo w obliczu powszechnego niedowierzania zaczęto podawać wątpliwość zdrowie psychiczne kobiety. Jednak kilka dni później, 4 maja, w Tlajomulco de Zúñiga w stanie Jalisco doszło do kolejnego niepokojącego incydentu. José Ángel Pulido Briceño, wracając do domu około północy, został zaatakowany przez stworzenie, które opisał jako mające około 80 cm wzrostu i ważące 30 lub 35 kg. Jego szara skóra i zwinność zrobiły na mężczyźnie ogromne wrażenie. Skoczył na mnie, gdy go zobaczyłem. Uderzyłem go i obróciłem się, aby uciekać do domu. Nie jestem pewien, czy za mną biegł, czy też leciał. Na początku byłem sceptyczny, teraz mogę jednak powiedzieć, że to widziałem i wierzę, że to coś istnieje naprawdę. Pulido w rozmowie z meksykańską telewizją Azteca zaprezentował 2 głębokie rany na swoim prawym przedramieniu. Te ślady były zgodne z tymi, które obserwowano na niektórych zwierzętach padających ofiarą ataków oraz pasowały do opisów pazurów tajemniczego stworzenia. Następnego dnia w stanie Sinaloa doszło do kolejnego niepokojącego incydentu. Tym razem w miejscowości Estaso Vega, należącej do gminy El Fuerte. Zaatakowana została Concepción Flores, gospodyni, matka 9 dzieci i babcia 12 wnuków. Niezidentyfikowane stworzenie pozostawiło kobietę w stanie głębokiego wstrząsu psychicznego i fizycznej niemocy. Po ataku przez długi czas nie mogła ona opuścić łóżka, nawiedzana przez koszmary, po których budziła się, krzycząc i płacząc. 9 maja w regionie El Olmo Ejido, niedaleko Wiktorii w stanie Tamaulipas, miało miejsce kolejne przerażające zdarzenie. Tego dnia 2 owce padły ofiarą brutalnego ataku na obrzeżach wioski. 32-letni robotnik Benjamin Samaripa Vázquez wraz z 4 przyjaciół wybrał się, aby zebrać zwierzęta pozostawione na wzgórzu. W chwili, gdy Benjamin poszedł samotnie trochę dalej i zamierzał zamknąć za sobą bramę, niespodziewanie poczuł silne uderzenie, które powaliło go na ziemię. Mężczyzna wstał i zorientował się, że został potrącony przez nieznajomego jadącego na koniu. Wściekłem się i postanowiłem go gonić, ale było to niemożliwe. Ten ktoś gnał przed siebie, jakby przed czymś uciekał. Gdy już miałem zamykać bramę, nagle poczułem kolejne silne uderzenie w plecy. Wszystko działo się błyskawicznie. Upadłem i zanim zdążyłem się pozbierać, zostałem obezwładniony i zaatakowany w twarz. Myślałem, że to koniec. To nie był jednak mężczyzna na koniu, który uderzył mnie wcześniej. Potworne stworzenie chwyciło mnie pazurami, głęboko je wbijając. Jego skrzydła uderzały moje plecy, rozrywał mi skórę, a krew zaczęła zalewać mi twarz. Mój pies, El Tigre, uciekł przerażony, zostawiając mnie samego. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Chciałem uciec, jednak czułem okropny ból. Nie mogłem zobaczyć tego stworzenia, ponieważ unosiło się nade mną. otwierało moje rany i wysysało przez nie moją krew. Gdy go uderzyłem, poczułem, że jest miękki i pokryty futrem. Krzyczałem o pomoc. W pewnym momencie w jakiś sposób Benjaminowi udało się uwolnić, a stworzenie zaczęło uciekać. Mężczyzna wyciągnął z kieszeni swój rewolwer i oddał 5 strzałów w kierunku napastnika. Niestety chybił. Świadek nie był w stanie określić dokładnego wyglądu potwora, ponieważ panowała noc. Jednak według jego zeznań stworzenie potrafiło latać, a jego barwa była ciemna, choć nie całkowicie czarna. Jego skrzydła były imponująco duże, jednak on sam był wielkości indyka. Po powrocie do domu pierwsze słowa, które skierował do swojej żony Viermy Cervantes, brzmiały: nie uwierzysz, ale zaatakowało mnie to stworzenie, chupacabras. Wszystko mnie boli. Benjamin Vázquez wyznał, że nikomu nie życzyłby takiego spotkania. Chciałem zachować tę historię dla siebie, zdając sobie sprawę, że niewiele osób uwierzyłoby w tak niezwykłą opowieść. Wielu ludzi odwiedziło mnie w domu. Niektórzy z nich twierdzili, że oszalałem, podczas gdy inni przyznali, że nie kłamie. Ataki z Kostaryki. W majową noc roku 1996 w dzielnicy Jaco w Kostaryce została zaatakowana kobieta. Padła ona ofiarą tajemniczej istoty, która wykorzystując półotwarte okno zdołała się do niej zbliżyć. Opisywany napastnik posiadający ogromne skrzydła zostawił na jej ciele niezwykłe ślady. 2 otwory otoczone strukturą przypominającą przyssawkę, które przebiły skórę kobiety. Ofiara przedstawiła szczegółowy opis agresora jako istoty humanoidalnej, lecz o niewielkim wzroście, nie przekraczającym 60 cm, pozbawionej włosów na ciele, które było miękkie i charakteryzowało się galaretkowatą konsystencją. Ataki na ludzi z Brazylii. W książce zatytułowanej Oczy Smoka – Refleksje dla nowej rzeczywistości autor Carlos Alberto Machado porusza kwestię możliwych ataków chupacabras na ludzi. Autor podaje przykłady, z których nie wszystkie udało się jednoznacznie potwierdzić. Wśród nich znajdują się przypadki jednej lub dwóch domniemanych ofiar, które trafiły do szpitala Angelina Caron w Campina Grande do Sul oraz innej, hospitalizowanej w Araucaria. Niektóre z tych zdarzeń mogą być przedmiotem badań ufologów lub znaleźć potwierdzenie w inny sposób. Jedno z nich miało miejsce w Passos, w stanie Minas Gerais, 18 czerwca 1996 roku, kiedy to kilka osób padło ofiarą ataku niezwykłej istoty lub istot. Wydarzenie to zyskało szeroki rozgłos w brazylijskich mediach, które połączyły tę historię z legendą o wilkołaku. Najbardziej znaną ofiarą tego incydentu był Luciano Olimpio dos Reis, młody, silnie umięśniony 22-letni mężczyzna, który od lat trenował capoeirę. Luciano, ceniony swojej społeczności za uczciwość i ciężką pracę, cieszył się opinią osoby niezwykle wiarygodnej. W rozmowie z ufologiem Marco Antonio Pecci, Luciano podkreślił, że nigdy nie określał istoty, która go zaatakowała mianem wilkołaka. To media go tak nazwały. Incydent wydarzył się w odległości około 4 km od centrum miasta, gdy Luciano wracał do domu od swojej dziewczyny około godziny 23:30. Przechodząc obok bramy jednej z posesji, usłyszał głośny jęk, po czym został zaatakowany przez włochate stworzenie. Luciano opisał napastnika jako dwunożną istotę wysoką na 1,80 m, nagą, z długimi, chudymi ramionami i wielkimi, zimnymi dłońmi. Stwór miał ugięte nogi i wydzielał nieprzyjemny zapach. Jego nos był płaski, a usta miały dziwny kształt. Kiedy Luciano został zaatakowany, zmagając się z tajemniczym stworem, w pewnym momencie walki znalazł się na ziemi. Gdy z trudem udało mu się podnieść, został ponownie powalony przez przeciwnika. Mężczyzna po kilku próbach w końcu wstał i rzucił się do ucieczki w stronę miasta. Potwór cały czas go gonił. W pewnej chwili jego wzrok padł na stojącego na polu konia. Zaskoczone zwierzę również zaczęło uciekać. Na szczęście dla Luciano stwór postanowił ścigać konia. Pozwoliło to mężczyźnie uciec na bezpieczną odległość. Po dotarciu do miasta Luciano skorzystał z publicznego telefonu i zgłosił incydent żandarmerii wojskowej. Dwaj funkcjonariusze niezwłocznie przybyli na miejsce i eskortowali go do szpitala, zważywszy na ranę na nodze oraz liczne zadrapania pokrywające jego ciało. Doktor Gamalieu Lucas Carneiro, który opatrywał Luciano, zauważył na jego plecach, klatce piersiowej i ramionach zadrapania układające się w pionowe i poziome linie. Mimo przeprowadzonego dochodzenia, policja nie odnalazła na miejscu zdarzenia żadnych śladów walki poza odciskami łap miejscowych zwierząt. Ujawniono, że napastnik, oprócz zwinności i siły, wykazywał również niezwykłą odporność, zdając się nie odczuwać zadanych przez Luciano ciosów. Niecałe 24 godziny po ataku na Luciano, inny mieszkaniec miasta, José Fernández Siqueira, doświadczył podobnego spotkania. Podczas powrotu do domu rowerem około godziny 19:20 José został przewrócony na drewnianym moście i stoczył walkę z tajemniczym stworem. Udało mu się uwolnić i, nie oglądając się za siebie, szybko oddalić z miejsca zdarzenia. Po powrocie do domu José zabrał broń i wrócił w to samo miejsce. Mężczyzna liczył na to, że ponownie trafi na tajemniczą istotę. Ta jednak nigdy więcej się tam nie pojawiła. Mimo odniesionych obrażeń, José nie zgłosił incydentu na policję. Nie był także u lekarza. Następnego dnia obudził się z gorączką, która nie ustępowała przez kolejne 24 godziny. W ciągu kilku następnych dni to samo stworzenie było widywane w różnych częściach tego obszaru. Marcelo Inhieke G. Oliveira, przebywający w domu w Vincencie Nogueira, dostrzegł tajemniczą istotę około północy. Była pochylona do przodu i pokryta ciemną sierścią. Potwór został zauważony również w dzielnicy Santa Lucia, gdzie został przegoniony przez psy na jednej z farm. Na podstawie zeznań 22-letniego Luciana policja wszczęła śledztwo. Przesłuchania wielu osób doprowadziły do zatrzymania bezdomnego wędrowca znanego jako Zezito, gdyż jego obecność w okolicy wzbudziła podejrzenia. Mężczyzna ten był jednak w podeszłym wieku i miał słabą kondycję fizyczną. Dlatego też szybko wykluczono jego udział w tajemniczych zdarzeniach i po 5 dniach przebywania w areszcie Zezito został wypuszczony. W tym samym czasie nieznane zwierzę zaatakowało również Jardim. 4 lipca 1997 roku, wracający do domu około 1:30 w nocy, Rogerio Josa Grance w pewnym momencie przechodził nieoświetlonym odcinkiem drogi. W tym momencie napotkał na włochate stworzenie. Świadek tak opisuje to spotkanie. Wracałem samotnie od swojego przyjaciela. Nagle zauważyłem grupę psów, które wydawały się walczyć na opustoszałej działce. Gdy podszedłem bliżej, dostrzegłem, że wśród nich znajduje się jakieś niezwykłe zwierzę. Chciałem je ominąć i w tym momencie zostałem zaatakowany. Stworzenie, które napotkałem, było ogromne i pokryte gęstą sierścią. wydzielało z siebie nieprzyjemny zapach i wykazywało siłę, jakiej dotąd nie doświadczyłem. Poczułem, jak jakiś ostry przedmiot wbija się w moją skórę i na pewno nie był to ząb. Byłem przerażony, jednak nie wydaje mi się, aby zaatakowała mnie chupacabra. Przechodziłem tą drogą wielokrotnie, jednak nigdy czegoś takiego nie spotkałem. Jorgeiro, mimo przerażającego spotkania, zdołał uciec i dotrzeć do domu. Hałas, który wywołał, obudził jego matkę. Kobieta znalazła go w stanie silnego zdenerwowania, bladego, z widocznymi ranami na lewym ramieniu. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala Marechal Condon. Tam opiekę nad nim przejął dr Laercio, dyżurujący tej nocy lekarz, który pełnił również funkcję oficera wojskowego. W późniejszym czasie, podczas rozmów z ufologami, dr Laercio udzielił niejasnych informacji dotyczących leczenia Jorgeira. Kiedy ufolodzy nalegali na szczegóły, lekarz odmówił dalszego komentowania sprawy, co tylko podsyciło ciekawość i spekulacje na temat tego niezwykłego zdarzenia. Opowieści te dostarczają fascynujących szczegółów i skłaniają do przemyśleń. Media, które nie miały pełnej wiedzy, bardzo szybko podchwyciły temat i przedstawiły ataki na wspomnianego wcześniej 22-letniego Luciana z legendą o wilkołaku. Stworzenie to atakuje w nocy, jest pokaźnych rozmiarów, zadaje głębokie, cięte rany, a także wysysa z nich krew. Powstaje pytanie, czy doniesienia z całego świata na temat wampirów, wilkołaków i chupacabras to uniwersalny mit, czy też jakieś realne stworzenie. Inną relacją z Brazylii jest ta opowiedziana przez piłkarza Wilsona Duardo de Paula w 1995 roku. 23-letni wówczas capoeirista i były napastnik klubu Comercial de Campo Grande wracał do domu około 2 nad ranem. Mężczyzna miał 174 cm wzrostu i był dobrze zbudowany. Gdy był około 3 przecznice od swojego domu, nagle usłyszał szczekanie psów, które skierowane było w stronę pobliskiego zagajnika leśnego. Niedługo potem został zaatakowany przez pochylone do przodu włochate stworzenie z czerwonymi oczami. Przerażony zaczął uciekać, ale tajemnicza istota zaczęła go gonić. Wilson tak opisuje to zdarzenie. To coś było wysokie na około 1,5 metra. Wracałem do domu i zobaczyłem, jak siedzi zgarbione, odwrócone plecami w moją stronę. Z ciekawości rzuciłem w jego kierunku cegłówką, ale nie po to, aby go trafić. To coś wstało, odwróciło się i zaczęło mnie gonić. Uciekałem, oglądając się za siebie. Istota ta cały czas za mną biegła, skacząc jak królik. Widziałem jego wielkie czerwone oczy, które świeciły w ciemności. Gdy dotarłem na dobrze oświetloną ulicę, stworzenie to nagle się zatrzymało, a chwilę później otoczyły go psy. De Paul miał szczęście, że okoliczne zwierzaki pomogły mu i zatrzymały atak tajemniczego stworzenia. Pozwoliło to mężczyźnie na ucieczkę i szybki powrót do domu. Po dotarciu na miejsce Wilson wpadł do środka, blady jak ściana i z paniką w głosie opowiedział rodzinie, co się stało. Jego siostra, Maria Neuza, starała się go uspokoić, a szwagier, Anibal José Pedro, dokładnie przeszukał podwórko. Historia ta błyskawicznie stała się sensacją prasową. Mężczyzna stał się obiektem żartów i kpin, które nie opuszczały go do śmierci w 2017 roku. Jednak nie był to jedyny taki incydent w São Paulo. Podobne relacje napływały z dzielnic Parque São Carlos, Villa Piloto, Villa Alegre i Paranapunga, gdzie odnotowano śmiertelne ataki na zwierzęta domowe, takie jak świnie i kury. Według doniesień Journal do Povo, podczas jednego z ataków znaleziono niezwykłe włosy, które zostały zebrane i wysłane do analizy w São Paulo. Jednak wyniki tych badań, jeśli w ogóle zostały przeprowadzone, nigdy nie zostały opublikowane. Gazeta informowała również o odkryciu śladów stóp, które zostały sfotografowane, lecz zdjęcia te również nie zostały opublikowane. W latach 2001 i 2009 w lasach niedaleko miasta Kenochinho, położonym w stanie Pernambuco, miały miejsce niepokojące zdarzenia, które wzbudziły zainteresowanie zarówno lokalnej społeczności, jak i badaczy zjawisk niewyjaśnionych. W 2001 roku na wiejskim obszarze tego miasta odkryto martwą owcę z nietypowymi ranami. Te zaskakujące obrażenia wywołały niepokój wśród mieszkańców. W tym samym czasie 16-letni wówczas Josimar Nascimento został napadnięty przez przerażającą istotę. Była ona wysoka na około 1,60 m, pokryta ciemnym futrem i zaopatrzona w pazury. Co ciekawe, zarówno śmierć owcy, jak i spotkanie z tym tajemniczym stworzeniem, które przypominało z opisu chupacabre lub wilkołaka, miały miejsce tego samego dnia w tej samej lokalizacji. Schemat śmiertelnych ataków na zwierzęta, a następnie spotkania z ludźmi zakończone okaleczeniami wydaje się być typowy dla chupacabry. Historia powtórzyła się w roku 2009, kiedy to na wiejskich terenach w tym rejonie doszło do kolejnych ataków na zwierzęta. Incydenty te wywołały ogromny strach wśród mieszkańców. W jednym z przypadków szkolny ochroniarz został zaatakowany przez stworzenie, które również kojarzono z legendą o wilkołaku. Mężczyzna zdołał się uwolnić i sięgnąć po broń, jednak po oddaniu strzału stworzenie zniknęło w mroku nocy. Na wiejskim obszarze Concepción del Bermejo, położonym w argentyńskiej prowincji Chaco, rozegrało się niezwykle intrygujące wydarzenie, które łączy legendę o wilkołaku z tajemniczym chupacabras. Zgodnie z relacją opublikowaną przez gazetę Diario Norte 23 czerwca 2000 roku, 17 osób uczestniczących w rodzinnej uroczystości zostało zaatakowanych przez dziwną istotę przypominającą wilkołaka. To futrzaste, dwunożne stworzenie o ciemnym futrze i zakrzywionych kończynach dolnych, wyposażone w wystające kły, zaatakowało małego psa należącego do rodziny. W obronie swojego czworonożnego towarzysza rodzina chwyciła za kamienie i kosy. Otoczyli oni bestię i bili ją tak długo, aż ta straciła przytomność. Następnie przywiązali ją do drzewa, jednak gdy się oddalili, stworzenie rozdarło linę i uciekło do lasu. Na miejsce zdarzenia wezwano policję pod kierownictwem zastępcy komisarza de la Cruza, który rozpoczął dochodzenie. W trakcie śledztwa znaleziono włosy i krew zwierzęcia, które zostały pobrane do analizy. Niestety wyniki i tych badań również nigdy nie zostały ujawnione publicznie. To wydarzenie łączące elementy ludowej legendy z niewyjaśnioną tajemnicą stanowi fascynujący przykład spotkania z nieznanym, które do dziś wzbudza zainteresowanie i prowokuje do spekulacji. Czy napotkana istota była rzeczywiście wilkołakiem, lokalną odmianą chupacabras, czy też może zwierzęciem nieznanym nauce? Bez dostępu do wyników analiz, prawdziwa natura tego zdarzenia pozostaje ukryta w mroku domysłów i legend. Kolejny przypadek to sprawa Grebina. Zdarzenie to miało miejsce w mieście Concordia 3 czerwca 1999 roku. Około północy 44-letni Nelson Grebin został brutalnie zaatakowany na wiejskiej drodze przez niezidentyfikowane stworzenie. Jego ciało z wyraźnymi śladami ataku nieznanego drapieżnika odnaleziono dopiero następnego dnia rano. Media poinformowały o całym zdarzeniu dopiero 15 czerwca tego samego roku za pośrednictwem gazety Concordia a Nociesa. Miejsce tragedii, położone między regionami Linha dos Gaios i Cachimbo, znajduje się około 15 km na północny wschód od centrum miasta Concordia. Śledztwo w tej sprawie prowadziła 14. Dyrekcja Regionalnej Policji. Eksperci po dokładnej analizie okoliczności doszli do wniosku, że ofiarę zaatakował duży drapieżnik posiadający ostre kły. Koroner José Carlos Bernardi po przeprowadzeniu sekcji zwłok wykluczył możliwość, że za atak odpowiedzialne były zwierzęta takie jak lwy, tygrysy czy wilki. Jednak rozważał opcję, iż sprawcami mogły być dzikie psy. Raport eksperta numer 099/99 ujawnia szczegóły dotyczące tragicznego zdarzenia, w wyniku którego życie stracił Nelson Grebin. Przeanalizujmy dokładnie treść tego dokumentu. Dnia 4 czerwca 1999 roku zespół kryminalistyczny z 14. Dyrekcji Regionalnej Policji w Concordia w stanie Santa Catarina został powiadomiony przez oficera dyżurnego lokalnego komisariatu o konieczności przeprowadzenia rekonstrukcji zdarzeń na miejscu przestępstwa. Celem tej operacji było wyjaśnienie okoliczności opisanych w zgłoszeniu, które wpłynęło drogą telefoniczną. Eksperci wczesnym rankiem około godziny 7 udali się na posterunek policji w Linha del Gaio. Na drodze do tej lokalizacji, zaledwie 300 metrów od domu pana Waldemara Volpiniego, natrafili na ciało mężczyzny. Z informacji zebranych na miejscu oraz zeznań świadków Waldemara Volpiniego i Everisto Gaio wynika, że ofiarą był Nelson Grebin, rolnik, który nie miał stałego miejsca zamieszkania i zmagał się z alkoholizmem. Pan Everisto Gaio zeznał, że widział Grebina przechodzącego obok jego domu poprzedniego wieczora około godziny 20, gdy ten był w drodze na stypę po pogrzebie jednego z lokalnych mieszkańców. Ciało znaleziono w kierunku przeciwnym do miejsca, gdzie odbywała się stypa. Zwłoki odkryli uczniowie jadący do szkoły furgonetką kierowaną przez Ladzi dalla Costę w kierunku Linha Cachimbo. Początkowo rozważano hipotezę wypadku typu potrącenie i ucieczka. Informacje wskazywały, że jedynym pojazdem, który przejeżdżał tamtędy tego ranka, był mleczarz zbierający mleko dla firmy Tirol, który zazwyczaj przejeżdżał tamtędy około godziny 4 rano. W trakcie dochodzenia w pobliżu miejsca zdarzenia pojawiły się duże psy, które mieszkańcy przepędzili przed przybyciem śledczych. Zgon Grebina nastąpił na otwartej przestrzeni na żwirowej drodze prowadzącej do Linha del Gaio w kierunku Linha Panalto. W okolicy znajdował się jedynie dom pana Waldemara Volpiniego, położony około 300 metrów dalej. Noc była pogodna, ale chłodna. Z dołączonych do raportu rysunków i zdjęć wynika, że na ziemi widoczna była duża kałuża krwi, która spływała w dół zbocza, tworząc okrąg o średnicy około 2 metrów. Ziemia wokół była poplamiona krwią, co sugerowało, że ciało było ciągnięte aż wpadło do rowu, pozostając 3 metry od najbliższej plamy krwi. Nie znaleziono żadnej broni. Wewnątrz kręgu znaleziono banknot o nominale 5 reali oraz kilka rozrzuconych monet, co może świadczyć o tym, że ofiara była mocno potrząsana. Na miejscu zdarzenia odkryto również kilka odcisków łap, przypominających ślady dużych psów. W chłodny, pogodny poranek na żwirowej drodze przecinającej spokojną okolicę Linha dos Gaio natrafiono na ciało mężczyzny. Jego stan budził niepokój. Znajdował się on w pozycji leżącej, niemalże półnagi, ubrany jedynie w opuszczone niebieskie spodnie oraz podartą koszulę w kratę. Pozostałe elementy jego garderoby, takie jak buty czy kurtka, zostały z niego brutalnie zdarte, co nadawało scenie dodatkowego dramatyzmu. Na zesztywniałym już ciele widniały głębokie rany na szyi, lewym ramieniu, nodze, uchu oraz twarzy, które wykazywały na atak przez duże zwierzęta, najprawdopodobniej psy. Po szczegółowym dochodzeniu ciało zostało przewiezione do lokalnego Instytutu Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok. Wyniki tej analizy rzuciły nowe światło na tragiczne wydarzenia tej nocy. Ofiara, zidentyfikowana jako Nelson Jair Grebin, mężczyzna w wieku około 45 lat, według relacji jego ojca padł ofiarą brutalnego ataku przez duże zwierzęta, prawdopodobnie psy, co potwierdzały charakterystyczne obrażenia. Raport z sekcji zwłok ujawnił przerażające szczegóły. Rozległy obrzęk i uszkodzenia w przedniej części szyi, w tym głęboką ranę w prawym podżebrzu, sięgającą aż do prawej żyły. Najbardziej alarmujące były rany po lewej stronie szyi. Uszkodzony został mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz tętnice. Dodatkowo odnotowano szarpane rany w okolicy lewego ucha, na skórze głowy oraz na twarzy, a także w środkowej i dolnej części lewego ramienia. Potwierdzało to brutalność ataku. Jak ustalono, przyczyną śmierci Nelsona Grebina było przecięcie szyi, które doprowadziło do wstrząsu hipowolemicznego, czyli śmierci spowodowanej utratą krwi. Nie znaleziono żadnych dowodów na użycie trucizny, ognia, materiałów wybuchowych, uduszenie, tortury czy innych podstępnych metod. To tragiczne zdarzenie pozostawia wiele pytań dotyczących okoliczności ataku i zwraca uwagę na problem bezpieczeństwa w obliczu potencjalnego zagrożenia ze strony zwierząt. Z raportów wynika, że pewne szczegóły pozostają niejasne i budzą zainteresowanie policji. Śledczy byli zaintrygowani okolicznościami, w jakich doszło do zbrodni oraz pozycją, w jakiej znaleziono ciało. Koroner miał problem, aby określić, czy za obrażenia Grebina odpowiadało jedno czy też wiele zwierząt. Na ciele ofiary zauważono głębokie cięcia, charakterystyczne dla palców zakończonych trzema pazurami. Wzór ten przypominał również te, które są zazwyczaj kojarzone z atakami chupacabry. Dodatkowo rany na szyi ofiary były podobne rozmiarem i kształtem do tych, które zazwyczaj znajduje się u ofiar tego tajemniczego stworzenia. Poza ranami i ogólnym stanem ciała przypominającym inne przypadki ataków nieznanego i tajemniczego stworzenia, pojawiły się również relacje świadków, którzy twierdzili, że widzieli tą niezwykłą istotę w tym samym rejonie. W noc zdarzenia Vitalino Focesato, rolnik z pobliskiego miasta Irani, usłyszał, że jedno z jego cieląt przeraźliwie muczy. Mężczyzna następnego ranka znalazł młodą krowę martwą. Zwierzę zostało całkowicie pozbawione krwi. Weterynarz José Luis Leo Márquez, który badał ciele, stwierdził, że atak mógł być dziełem psów lub dzików, chociaż brakowało dowodów na obecność tych zwierząt w okolicy. Kilka dni później, 9 czerwca, Eva Venencio, mieszkanka regionu Cachimbo, dostrzegła dziwne stworzenie o wzroście około 70 cm i długim ogonie. Jej sąsiad, Elias Savoji, choć nie widział tego zwierzęcia, zgłosił zaginięcie dwóch cieląt ze swojego gospodarstwa. Dodatkowo pewien taksówkarz zauważył trzy niezwykłe stworzenia na poboczu drogi, które oświetlone przez reflektory jego pojazdu szybko ukryły się w krzakach. Policja zbagatelizowała doniesienia o niepokojących anomaliach w okolicy. Co więcej, incydent nie został od razu nagłośniony w mediach. Informacja o nim pojawiła się dopiero 11 dni później. Ta opieszałość w komunikacji może wynikać z nietypowego charakteru sprawy i obaw przed reakcją opinii publicznej, która już wcześniej była świadoma doniesień o atakach na zwierzęta i obserwacjach dziwnych stworzeń. Władze zdawały sobie sprawę, że muszą dostarczyć społeczności przekonujące wyjaśnienia, aby uspokoić nastroje i zapobiec rozprzestrzenianiu się paniki. 9 lipca 1999 roku Joares Ade Nilsson May Jr., weterynarz ze specjalizacją w dziedzinie dzikich zwierząt, napisał list do Centrum Badań Egzobiologicznych. Przedstawił w nim swoje stanowisko, które znacząco odbiegało od opinii policyjnych ekspertów. Oto przeredagowana treść tego listu. Zamiast jednoznacznej opinii pragnę zaoferować refleksję. Dołączam fotokopię artykułu na temat tajemniczego zgonu człowieka, który był wielokrotnie omawiany przez prasę w São Paulo. Co do prawdziwej przyczyny śmierci, pozostaje w stanie niepewności. W pakiecie znajdą Państwo również zestawienie różnorodnych incydentów związanych z Chupacabras, zgromadzonych z wielu czasopism i gazet zarówno z Santa Catarina, jak i innych stanów. Przesyłam także artykuł z magazynu Klinika Weterinaria dotyczący aktywności dużych drapieżników w Brazylii. Proszę, nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Przedstawiony materiał ma na celu jedynie ukazanie, że wiele zagadkowych przypadków pozostaje niewyjaśnionych i w celu wyjaśnienia sprawy zawsze należy opierać się na dowodach. Pamiętajmy, że sukces w postawieniu prawidłowej diagnozy może zapobiec powtórzeniu się problemu, zwłaszcza że w niektórych regionach liczne zwierzęta padają ofiarą drapieżników, a czasem, jak w omawianym przypadku, kosztuje to nawet ludzkie życie. Zamierzam skomentować dołączone fotografie, kierując się ich pozorną logiką. Zaczynając od zdjęcia miejsca zdarzenia, zauważyłem zarośla po jednej stronie i pole kukurydzy po drugiej, co wydaje się być idealnym miejscem na zasadzkę typową dla kotów, ponieważ zwierzęta psowate stosują raczej taktykę ponawiających się ataków. Jednak o ile mi wiadomo, żadne ślady nie wskazują na obecność kotów, lecz psowatych. Domniemam, że napastników było trzech. Ofiara została najpierw zaatakowana w przedramię, a zwierzę chwyciło za kurtkę. Ta część odzieży, prawdopodobnie będąca rozpięta, spowodowała, że ofiara odwróciła się plecami do napastnika, co z kolei doprowadziło do jej zerwania wraz z częściowo zniszczonym rękawem. Następnie, w desperackiej próbie obrony, ofiara wyciągnęła rękę, aby odeprzeć atak skierowany w kierunku swojej szyi, w wyniku czego została zraniona. W miarę jak walka stawała się coraz bardziej zacięta, osoba ta upadła, broniąc się zaciekle na początku, by później, w akcie desperacji, szamotać się i obracać w próbie odparcia ataków. W tym momencie, obficie krwawiąc, tworzyła na podłożu półkole z własnej krwi. Gdy ofiara zaczęła słabnąć, inny napastnik rzucił się na jej lewą nogę, atakując od tyłu, tuż poniżej kolana, co skutkowało rozdarciem nogawki spodni po prawej stronie. Spodnie, zapinane na zamek błyskawiczny i guzik, zostały częściowo ściągnięte w wyniku pociągnięcia, a gdy opór ofiary słabł, prawa nogawka z łatwością opadła. Napastnik nie ustępował, trzymając ofiarę zębami za ubranie. Zastanawiające jest, że zwierzę to ciągnęło ofiarę w kierunku krzaków, a nie drogi, co wydawałoby się bardziej naturalne dla łatwiejszego ataku na prawie bezbronną zdobycz. Koty zazwyczaj atakują w pojedynkę, podczas gdy psy działają w sforach. Sposób, w jaki spodnie zostały zerwane, przypomina działanie psa, który zaciska zęby, atakując wszystkimi czterema kończynami, natomiast kot atakuje, używając głównie dwóch przednich łap i zębów. Ślady na lewym udzie obok kolana i na boku łydki noszą znamiona pazurów, jednak po boku na lewym udzie wyglądają one raczej na ugryzienia. Gdy ofiara została zaatakowana w nogi, nie stawiała zbyt dużego oporu, co widać po czystych pośladkach po lewej stronie. Sugeruje to, że nie leżała na brzuchu ani nie próbowała kopać atakującego. Na lewym ramieniu oraz po lewej stronie żeber widoczne są ślady ugryzień. Z ich lokalizacji na ramieniu można wywnioskować, że ofiara próbowała chronić szyję przed atakiem, jednak większa rana w okolicy pachy jest dla mnie zagadką. Jeśli chodzi o szyję, obecne są liczne ugryzienia i nakłucia, wśród których niektóre pochodzą od bardzo dużych kłów. Jednakże na podstawie dostępnych zdjęć trudno jest jednoznacznie określić rodzaj zwierzęcia odpowiedzialnego za te rany. Częstym zjawiskiem w atakach zwierząt na ludzi jest rozrywanie brzucha i spożywanie mięsa właśnie z tej części ciała. Jednak zazwyczaj po spróbowaniu ludzkiego mięsa zwierzę zwykle go nie konsumuje. Prawdopodobnie źle dla nich smakujemy. Dlatego uważam, że mógł być to atak głodnych zwierząt, które po spróbowaniu wzgardziły ofiarą. Jeśli nie było to jednak głodne zwierzę, a takie, które broniło swojego terytorium, to prawdopodobieństwo grupowego ataku jest praktycznie zerowe, chyba że byłyby to zdziczałe duże psy. Jeśli jednak była to walka o terytorium, to dlaczego stworzenie to nie zaatakowało innych ludzi lub zwierząt w pobliżu? Duże psy używane przez okolicznych farmerów do obrony pola bronią nieruchomości, bo jest to ich terytorium. Jakie opcje pozostają w przypadku odrzucenia obu powyższych teorii? Dlaczego zaatakowany został pijany człowiek pomiędzy 4:30 a 7 rano? Zwierzęta atakują ludzi, gdy próbują, ale nie mogą uciec, są głodne lub ofiara naruszy ich terytorium. Żadne zwierzę nie atakuje i nie zabija dla zabawy. Mogę się mylić, więc warto zasięgnąć innych opinii. Jeśli jednak jestem w błędzie i wszystkie moje teorie są chybione, to co go zabiło? Z poważaniem, Joares Ade Nilsson May Jr. Jeśli chodzi o zdjęcia z tego brutalnego ataku, są one dostępne w materiałach źródłowych w opisie odcinka. Analiza przeprowadzona przez weterynarza zawiera bardzo dobre argumenty i pokazuje, dlaczego psy i koty nie powinny być obwiniane za atak, który doprowadził do śmierci grebina. Przypadek ten jest tylko jednym z tych, które wyszły na jaw. Jednak ile podobnych przypadków nie zostało przedstawionych opinii publicznej? Zarówno w Brazylii, jak i innych krajach? Ciężko powiedzieć. Z rozmów z mieszkańcami wsi można wnioskować, iż władze nalegają, aby tajemniczych śmierci zwierząt nie nagłaśniać, aby nie powodować paniki wśród lokalnych społeczności. Tak więc śmierć człowieka z podobnych przyczyn jest tym bardziej niepokojąca i prawdopodobnie trzymana w jeszcze większej tajemnicy. Opowieści o atakach dziwnych stworzeń na ludzi jest oczywiście dużo, dużo więcej. Jednak to wszystko, co przygotowałem w tym materiale. Jak zawsze, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee albo YouTube Thanks. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.